Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam naszych gości. Pani Agnieszka Labęc, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury.
Tak.
Ale też Pomorski Inkubator Kultury, bo jest pani w zespole.
Również, tak.
Pomorski Inkubator Kultury to oczywiście Janusz Gawrysiak, chociaż nie jest tam żadnym superdyrektorem akurat.
Ciao ragazzi. Nie jestem. Nie jestem superdyrektorem i bardzo z tego powodu się cieszę. Ja w ogóle nie jestem żadnym superdyrektorem nigdzie.
Ale spiritus movens i w ogóle movens jesteś
tak,
bardzo.
Tak, takim Richelieu jestem bardziej.
Pamiętam, jakśmy się spotkali wtedy, kiedy rozpoczynaliście działalność właśnie w Pomorskim Inkubatorze Kultury razem z Marzeną Gawrysiak, która jest dyrektorem artystycznym tego właśnie.
Tak, dyrektorem artystycznym. Ja myślę, że każda instytucja artystyczna, wiesz, potrzebuje uwiarygodnić się poprzez artystę markowego i mamy to szczęście, że Marzena się zgodziła na to, żeby zostać artystą markowym, ale rzeczywiście sama praca, edukacja, pomoc artystom i te wszystkie inne rzeczy, to jest nasza fantastyczna administracja i takim szefem i głównym menadżerem tego projektu jest jednak Tomek Kobiela, którego pewnie gdańszczanie kojarzą. To jest jeszcze dawniej klub Winda.
No przede wszystkim aktor to jest.
I przede wszystkim znakomity aktor dramatyczny.
Spotkaliśmy się dawno, dawno temu, wtedy, kiedy zaczynaliście. Znaczy, to było w tym roku oczywiście, ale na Słowackiego 21. Tam macie swoją siedzibę i wtedy mówiliśmy o tym, że można się zgłaszać. W ogóle dlaczego powstał Pomorski Inkubator Kultury, że ma to pewien związek jednak z COVID-19, że jest adresowany do artystów, że macie miejsce, że macie projekty, macie możliwości, żeby artyści tam tworzyli, bądź żeby im pomagać w tej twórczości. I jak to było? Zgłaszają, pracują. Jak się wam to rozwija i wiedzie?
Dziękując za zaproszenie, powiem na początku, że chyba w świetnym momencie udało nam się dogadać w sprawie naszego spotkania, bo to jest taki pierwszy moment na podsumowanie. I najpierw zacznę trochę jak na festiwalu w 80-tych latach w Sopocie, czyli powymieniam wszystkie sukcesy.
Proszę.
Drodzy Państwo, 35 artystów, albo inaczej mówiąc podmiotów artystycznych jest teraz w piku. Mówimy tutaj o artystach sztuki plastycznej i o artystach sztuk przedstawionych, a raczej podmiotów, bo nie, to nie są jednoosobowe często przypadki. Mamy fantastyczne zespoły też estradowe. Mamy kapelę ludową na przykład, która też przychodzi do piku i tam, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć na naszym Facebooku, to jest fantastyczny moment, kiedy Agnieszka Labęc po zakończeniu wykładów dla artystów dotyczących obsługi, pozyskiwania i menadżerki takiej wokół pieniędzy na kulturę i z Unii Europejskiej i tych naszych samorządowych i rządowych. Agnieszka Labęc jeszcze w garsonce siada za jakimś takim basem ludowym ze smyczkiem. I słuchajcie,
proszę prostować na bieżąco.
Ale co się dziwisz? Ja jestem wykształconym muzykiem, więc ja zagram na każdym instrumencie, niemalże.
Akurat w kapeli ludowej to wykształcenie trochę jej przeszkadzało, bo tam pamiętam, że próbowali jej tłumaczyć, że jednak trzeba tutaj trzymać ten smyczek jak narzędzie pracy, a nie tak ładnie paluszkami, jak w akademii. No dobra, Adrem. 35 wykonawców. Ci ludzie już mają za sobą pierwsze wystawy. Mamy dwie premiery spektakli tanecznych, teatru tańca. Wiem, że jedna była pokazywana w Żaku, druga też w ramach innego festiwalu. Tutaj przepraszam, ale nie powiem Państwu szczegółów. Mamy kilka wystaw za sobą, ale co najważniejsze, artyści PIK-u prezentowali się na Jarmarku Świętego Dominika i to nie jest taka zwyczajna prezentacja. Myśmy tam stworzyli koncepcję całą jakby kulturalnej animacji wokół uliczki Pomorskiej. To była taka idea, którą realizował Urząd Marszałkowski. Myśmy dostali tam swoje plenerowe, uliczne galerie sztuki. 14 artystów poszło tam, tę galerię sztuki, na zasadzie takiej bardzo takiej społecznej, takiej stowarzyszeniowej robili to. I ci artyści tam prezentowali swój cały dorobek, zmieniali się, robili dyżury, świetnie sobie radzili i proszę sobie wyobrazić, że zarobili całkiem dobre pieniądze. Ja pozwolę sobie nie mówić tylko, jakie pieniądze, no bo po co.
I bardzo dobrze, ponieważ artyści powinni zarabiać pieniądze.
Dziękujemy bardzo za tę dygreskalia. Naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni, 100% tego dochodu dochodu z chyba rzeczy, które też bardzo cieszyły i turystów, i Gdańszcza na Jarmarku Dominikańskim. Ogromnym powodzeniem cieszyły się grafiki, ceramiki, które ci artyści sprzedawali tam na miejscu. Także to była świetna okazja, żeby pokazać, że PIK jest naprawdę przydatny. A jeżeli do tego jeszcze dołożę na przykład wyjazdowy festiwal w Kłodzku, festiwal zderzenia, gdzie pojechały dwa zespoły, jeden ze Słupska, drugi z głębokiego interioru, bo z Dzierzgonia, zespół Teatr Plenerowy, gdzie Jerzy Snakowski pojechał ze swoimi produkcjami operowymi i tam też artyści dzięki Pomorskiemu Inkubatorowi Kultury i impresariatowi, który inkubator robi, mieli świetną okazję do prezentowania się i zarobienia znowu pieniędzy w czasie sezonu wakacyjnego. Jeżeli do tego dołożymy już ukończone pracownie i pełną parą idące wszystkie pracownie plastyczne, te, o których wspominałem, koła garncarskie, nowe prasy drukarskie do druków wypukłych, już wynajęte pomieszczenia i właściwie już w ukończeniu pracownia muzyczna, czyli taka z prawdziwego zdarzenia pracownia dla zespołów, które mają kilka instrumentów i perkusje. Do tego jeszcze pracownia rzeźby, która właściwie startuje za chwilę. My cały czas o niej opowiadamy, bo w czasie wakacji jeszcze było kilka wypraw po wiedzę, po know-how, po narzędzia. Za granicą zwieźliśmy wszystko, więc uprzejmie donoszę szanownemu państwu w województwie pomorskim, że Pomorski Inkubator Kultury działa w najlepsze.
Działa i jak rozumiem jest to proces i płynny, to znaczy jedni kończą, inni się zgłaszają. Jest długa kolejka, żeby się do was dostać na jakieś projekty?
Jeszcze nie zdążyli skończyć, bo raczej nie mamy krótkich projektów, ale jeszcze trochę miejsca jest. Aha. Jeszcze trochę miejsca jest. Na niektórych kierunkach, tych, które wymagają sali do prezentacji teatralnych, miejsc już zabrakło, ale jeżeli chodzi o plastyków, to jeszcze miejsce jest.
No dobrze, to porozmawiajmy o tych pieniądzach troszkę, bo odbyło się szkolenie. To jest darmowe, tak? 25 i 26 tak. Września się odbyło. Następne będzie 9 i 10 października, czyli opowiadając o tym, co było, jednocześnie zapraszamy na to, co będzie. Szkolenie z poszukiwania funduszy.
Tak.
Czyli jak zrobić, żeby móc robić to, co jest sztuką, prawda? Jak to wyglądało? Jakie było zainteresowanie i jak to szkolenie przebiegło?
Jeśli chodzi o zainteresowanie, to ja może odpowiem od takiej nie zawsze oczywistej strony, która mnie osobiście najbardziej zaskoczyła, to znaczy, że uczestnicy przyszli przygotowani. Oni mieli bardzo konkretne pytania, bardzo konkretne zagadnienia, które chcieli rozstrzygnąć na tych szkoleniach. Nie były to osoby, które wcześniej w jakikolwiek sposób miały do czynienia z projektami, czy miały do czynienia z wnioskami dotacyjnymi. I tym bardziej byłam zaskoczona, że oni się rzetelnie przygotowali i wiedzieli, czego nie wiedzą. Co jest tak naprawdę kluczem w takich szkoleniach. Dzięki temu, prowadząc szkolenia de facto od podstaw, ponieważ jak powiedziałam, te osoby nie posiadały żadnej wiedzy, nawet bazowej na temat dotacji, ale one wiedziały, w jakich obszarach chcą się przede wszystkim dokształcić. Czasami te pytania były bardzo specjalistyczne. Czasami były dość ogólne, ale czasami były bardzo specjalistyczne. I to było naprawdę ciekawe doświadczenie i przede wszystkim bardzo budujące i motywujące mnie i kolegę, myślę też, Piotra Steca, który również wtedy prowadził szkolenia. Ja byłam bardzo, naprawdę pod olbrzymim wrażeniem. Oni jeszcze powiedzieli, że będą mieli kolejne pytania i czy będą mogli je zadać przed webinarami, żeby móc podczas webinarów odpowiedzieć. Tak, jak najbardziej, w jakiejkolwiek formie, czy to będą podpisy pod webinarami, czy po prostu w trakcie webinarów to będę odpowiadać. To już Tomek Kobiola będzie wszystko organizował. Bardzo mu dziękuję za tą całą pracę, którą wykonał, świetną pracę. Poddaję się zupełnie pod jego reżyserię, jeśli chodzi o te szkolenia. I oczywiście tak, prosimy też o inne pytania, które państwo chcieliby zadać, które państwa nurtują jeszcze przed webinarami.
Ja może jeszcze tylko dodam, bo pytasz bardzo konkretnie, ile osób było zainteresowanych tym, więc zainteresowanie wyglądało mniej więcej tak. 100 osób zapisało się, więc jeżeli bierzemy pod uwagę ilość artystów w Gdańsku, to mam wrażenie, że to dużo. Tak naprawdę od 10, kilkanaście osób było w każdej grupie, która pracowała. Odnoszę wrażenie, powiem teraz o moim osobistym, subiektywnym wrażeniu, odnoszę wrażenie, że w momencie, kiedy ten COVID nas tak mocno nie przyciska, to chyba nie do końca potrzebujemy robić spotkanie jeszcze transmitowane w internecie. Sporo osób, które oglądały w internecie, odnoszę wrażenie, że mogły jednak przyjść na to spotkanie też, ponieważ tutaj zwracam się do Państwa, ponieważ za chwilę będą następne te szkolenia i drodzy Państwo, webinar ani transmisja nigdy nie zastąpi Wam żywego kontaktu, dlatego że spotykacie ludzi, z którymi możecie partnersko podjąć się organizacji takiego projektu, ale też kontakt z samymi specjalistami będzie o wiele lepszy. Mhm. Dwa słowa o specjalistach mogę teraz?
Tak, proszę.
Bo Agnieszce nie wypada mówić o sobie, więc Agnieszka, róbmy swoje dla kultury. Tak się nazywa jej fundacja, ale tak naprawdę to przede wszystkim jest specjalista, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy, kierowanie projektami kulturalnymi. Za chwilę pewnie będziemy rozmawiali o jej sztandarowym projekcie, czyli Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Ale jest też Piotr Stec, jeden z najlepszych fachowców w Pomorskiem. Wykłady z Piotrem to jest czysta przyjemność. Ja sam powiem, że byłem miło zaskoczony tym, jak energetyczny jest Piotr i jak fajnie przechodzi do konkretów w swojej pracy. Czym różniły się wykłady? Ja się teraz nie podejmę oceny, natomiast wiem, że jeśli chodzi o pracę z Agnieszką, to była taka merytoryczna robota wokół operowania pieniędzmi, rozliczania systemu, jak wygląda system rozliczeń, ale proszę, drodzy Państwo, jeśli Wam to się wydaje takie strasznie nudne, to wierzcie mi, drodzy Państwo, zajmujący się kulturą, że tutaj była czysta praktyka, bardzo, bardzo konkretnie tłumaczona.
No ja sam od razu powiedziałam, że to może być nudne. Ja się nie nudziłam. Nie, naprawdę. Osoby, które przyszły na te spotkania, też dały dużo energii, ale przede wszystkim ich przygotowanie, takie bardzo bazowe, ich ciekawość przede wszystkim, tak spowodowała, że ja absolutnie się nie nudziłam, także mam wrażenie, że też daliśmy sobie coś nawzajem i to wszystko było żywe i praktyczne.
U ciebie też chyba bardzo szybko przeszliście do sedna, prawda? Bo ja widziałem, że to było bardzo dynamicznie się rozwijało i bardzo szybko zaczęli po prostu pisać projekt.
Tak, tak, tak. Był taki moment, że zaczęliśmy pisać projekt i nie wiem, no po półtorej godzinie mieliśmy projekt napisany, o czym poinformowałam uczestników w taki sposób, że otworzyliśmy mały grant, właśnie mały grant, to nie był duży projekt. Otworzyliśmy w systemie WITCAT. System WITCAT to jest system, w którym piszemy granty. I otworzyliśmy właśnie w systemie WITCAT mały grant. I ja przeszłam przez ten formularz projektu tak, że uczestnicy zobaczyli, że w zasadzie wszystko, o czym rozmawiali przez ostatnie półtorej godziny, mogą już wpisać w projekt. I myślę, że mieli z tego powodu pewną satysfakcję.
To brzmi dla mnie jak bajka o żelaznym wilku, coś, o czym nie mam bladego pojęcia, ale rozumiem, że artysta, jaki by nie był wyalienowany i wrażliwy, jeśli chce coś samodzielnie zrobić, prawda, poza jakąś instytucją, to chyba musi się tego, nie wiem, nauczyć, dotknąć. Z jakich, nie chcę powiedzieć branż, ale działów sztuki, jakiego rodzaju artyści się, czy to byli artyści, czy animatorzy, ci, którzy się zgłosili.
Właśnie jedni i drudzy. Dobrze, że zapytałaś. To są warsztaty dla wszystkich, którzy de facto są zainteresowani wejść. Jest wolne. Mówię tutaj też w kontekście tego drugiego etapu, który będziemy robili za chwilę. Zapraszamy po prostu Państwa od tak z ulicy, ci, którzy chcą się zainteresować tym tematem i którzy chcą coś realizować, niekoniecznie musicie być artystami. Z jakich branż byli, to pewnie też
taniec,
będzie wiedziała
muzyka.
Agnieszka.
Tak. No i też animacja, znaczy animacja kulturalna, produkcja, a śpiew, tak, mieliśmy sopranistkę. Także dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ ja przeważnie pracuję albo z biznesem, albo z osobami, które produkcyjnie zajmują się pozyskiwaniem dotacji. Trochę się obawiałam tego spotkania, nie ukrywam.
No ale to chyba też sama poruszyłaś przed momentem. Artyści, jacy by wyalienowani nie byli. Ja myślę, że chyba pora odejść od tej definicji artysty. Jaki by wyalienowany nie był. Fajnie, jakby artysta nie był wyalienowany po prostu. Niech tam. No. Ja pamiętam, jak kiedyś przed laty rozmawialiśmy z kolegami z kilku teatrów. Zdarzyło nam się na festiwalu siedzieć przy stole. I doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że słuchajcie, kochani, może się umówimy w końcu, że praca artystyczna i te wszystkie rzeczy, które definiujemy poprzez poszukiwanie wyzwania, poprzez namiętną pogoń za mimetyzmem. To może prowadźmy, ale potem zamknijmy i powiedzmy, dobrze, to jest spektakl, czyli produkt kulturalny i zacznijmy o nim myśleć jako produkcie, bo bardzo często, drodzy artyści, problem jest taki, to mówię dzięki doświadczeniu w PIK-u, że nie chcecie zupełnie szczerze rozmawiać, że oczekujecie wynagrodzenia za swoją pracę i to jest rzecz, o której
to
warto
nie
mówić.
To nie jest tylko bolączka artystów. Ja myślę, że w ogóle jako Polacy mam taki problem, żeby określić swoje oczekiwania finansowe w momencie, kiedy staramy się o jakąkolwiek pracę, ale artystów szczególnie to dotyczy. Ja mam do ciebie, Januszu, inne pytanie. Mianowicie, czy jak tłumaczyłeś artystom, że to, co robią, jest to produkt, nie zostały zlinczowane?
Nie, bo myśmy, ja akurat nie artystom tłumaczyłem, tylko myśmy w gronie artystów siedzieli i rzeczywiście tak sobie to tłumaczyliśmy, ale ja znam to z najbliższego podwórka. No, moja żona rzeźbi i wiem, jak to jest czasami, kiedy sam, to takie intymne nasze małżeńskie rozmawianie, kiedy muszę jej wytłumaczyć, że powinnaś powiedzieć, jaka za rzeźbę jest cena i powinnaś rozumieć, że ta cena jest wymierna. Ona zależy nie tylko od twojego widzimisię.
Nie od kosztów materiału.
Nie od kosztów materiału, bo inaczej by poszli sobie w Leroy cegły kupili i byłoby tak samo. A mają tutaj do czynienia z rzymskim popiersiem, więc rozmawiamy teraz o pewnej spuściźnie. Być może powinni płacić cenę zgodną z tym, co Rzymianie już kiedyś wspominali, bo rzymska moneta nazywała się talent po prostu. No to zgodną z talentem.
To już mówimy o tym, że powstaje coś, co się sprzedaje, ale przecież spektakle teatralne czy jakieś projekty muzyczne, prawda, one wymagają też na wejście zainwestowania, tak? Czy jakieś możliwości finansowych, żeby to w ogóle ruszyć. No festiwal to już w ogóle na przykład.
Tam pracują całe zespoły, tam pracują zespoły ludzi, którzy inwestowali w siebie niekiedy pół życia. My artyści, to jest nasz warsztat pracy, nasz craft. To jest tak naprawdę to, co my inwestujemy w siebie poprzez ciągłą pracę, ciągłą naukę, ciągłe poszukiwania. Ja myślę, że teraz byśmy musieli bardzo długo o tym rozmawiać, natomiast no, te sytuacje trzeba rozwiązać. Tak to było. Kiedyś najpierw anonimowo tworzyliśmy dla kościoła, tak? Potem był mecenas arystokratyczny,
kościół też
który...
płacił.
Tak, kościół płacił i to nieźle. No, pan Bordzia miał pieniądze. Natomiast potem był mecenas arystokratyczny. Teraz jest nowy rodzaj mecenatu, jaki to też właśnie w czasie tych warsztatów, w czasie tych spotkań o tym rozmawialiśmy, jak pozyskać.
Trochę jest moim zdaniem tego za mało, ale to też dlatego, że musieliśmy się zmieścić w pewnych ramach. Mi bardzo brakuje tutaj tematyki współpracy ze sponsorami, z sektorem prywatnym. To jest wciąż temat tabu. To jest temat tabu też dla artystów właśnie powiedzieć, ile chciałoby się za swoje wynagrodzenie.
Tu przerywamy rozmowę. Ciąg dalszy za chwilę.
Gdzieś w Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy chandrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Eraser. Ist tu raser, difficile ça, hein? Ist tu mnoga, langue slave, hein? Eraser. Isio raz. Ist tu mnoga, mnoga raz. Stary romans, ile tchu, kupuj tu za franki. Potem sensu jego słów, szukaj na dnie szklanki. I jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. Et voilà, encore une fois, hein? Eraz, ichcio, kozak, hein? No, ichcio, ensemble. Eraz, ichcio raz, ciom noga, mnoga raz. Widzisz gdzieś, daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. kapitalizm, skoro świt jest już nie tak szary. Kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary, ewa, ewa. Ich heran, ich heran, ich heran, ich heran. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabą głowę. Roma sprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia bistrze za operą. Sztuczny cygan czeka na prawdziwych frajerów. Teraz, jeszcze raz, jeszcze raz.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Dziś w salonie rozmawiamy o pieniądzach, a dokładniej o szkoleniach z pozyskiwania funduszy organizowanych dla artystów i animatorów kultury przez Pomorski Inkubator Kultury. To ośrodek artystyczny wspierany przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przez Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. W studiu są ze mną Janusz Gawrysiak i Agnieszka Labędz, artyści a finanse, rozmowy ciąg dalszy.
Ja jestem producentką od wielu lat i nie znoszę rozmawiać z artystami, ponieważ w momencie, kiedy pytam, jaka jest cena, to oni się wykręcają, oni nie chcą do końca powiedzieć, a jak rozmawiam z menadżerem, to menadżer mi powie kwotę, trochę to wygląda jak na arabskim targu. On mi powie pewną kwotę, ja się na niego obrażę, po czym ja powiem jakąś kwotę, on się na mnie obrazi, tak? I tak po takich 10 zwrotach, kiedy się obrażamy na siebie nawzajem, bądź też na siebie krzyczymy, a wiemy oboje, że chcemy dojść do celu, to znaczy ja chcę zatrudnić tego artystę, a menedżer chce, żeby ten artysta u mnie wystąpił. Dochodzimy do konkluzji, do sedna i podpisujemy umowę. Tak, to jest dużo zdrowsze, no ale też nie każdy artysta może, nie każdego artystę stać na to, żeby zatrudnił swojego menedżera. Aj, to w ogóle jest długa opowieść. W każdym razie, żeby artysta mógł wiedział, jak ma rozmawiać z producentem, bądź też jak ma rozmawiać ze sponsorem swojej produkcji, tak, swojego produktu, tak, to jest zupełnie inne szkolenie.
Jeżeli chodzi o prywatny mecenat, bo o tym Agnieszka mówiłem, mnie się wydaje, że tutaj, jeżeli chodzi o Pomorze, a nawet sam Gdańsk, to jest temat, który my powoli zaczynamy ruszać. Prywatny mecenat, on się nie weźmie z kosmosu. Potrzebna jest sensowna tkanka społeczna, potrzebna jest, mój Boże, klasa średnia tak naprawdę, bo to klasa średnia kupuje.
I to taka bogatsza, żeby już naprawdę...
No, tak. Ta klasa średnia...
Nie?
Nie do końca się zgadzam, zawsze mi mówią, no ale młodzi nie pójdą na twój koncert, który kosztuje 100 zł. Ja mówię, dobrze, ile kosztuje maskara w Seforze?
Aha.
Tak? Przepraszam tutaj za akurat
ja
nazwę.
No to można pójść dalej, ile kosztuje obiad i to w takim barze na 100 gram.
No
i
właśnie,
to pomnożyć razy 4 i już się ma koncert.
No dobrze, nie mówimy teraz o tym widzu czy kliencie, który przychodzi zająć pojedynczy fotel. Mówimy teraz o kimś, kto mógłby sponsorować i finansować na przykład większe wydarzenia. To jest wszystko przed nami, ja jestem optymistą.
No nie do końca również, dlatego że pamiętaj, Bóg jest Bogiem rzeczy małych i to chodzi o to, żeby zbierać po troszeczku, tak? Jeść małymi łyżeczkami i wtedy się najemy, a taki sponsor, który się trafi i da nam pieniądze na dużą rzecz, zdarza się naprawdę bardzo, bardzo rzadko.
Pamiętam, kiedy spotkałam się z Wojciechem Młynarskim, dawno temu był gościem Salonu Artystycznego Radia Gdańsk, ale w Dworku Sierakowskim w Sopocie, bo stamtąd wtedy nadawaliśmy, razem z Tomkiem Olszewskim, natychmiast znaleźli wspólny temat, pieniądze.
Och.
Zaiksy, płyty, no te wszystkie sprawy związane z prawem autorskim, które ja byłam gdzieś tam obok, ja myślałam, że będziemy głównie nurzać się w metaforze, a tymczasem oni oczywiście poza anteną zaczęli natychmiast rozmawiać o tym właśnie. No i teraz przechodźmy tak, dobrze, delikatnie z tej kwestii szkoleń czy mecenatu do sprawy, która przed nami, czyli do szóstego już festiwalu.
Szóstego, tak.
twórczości Wojciecha Młynarskiego. 8 i 9 października on się odbędzie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Mhm. Zaraz szczegóły, ale skoro 6, to musiał być 1, 2 i tak dalej. I też musiały być na to pieniądze i musiała być ta idea. To może tak przy okazji, to żaden jubileusz, ale możemy się cofnąć, jak to było na początku.
Na początku dostaliśmy 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co było szokiem, że w ogóle dostaliśmy, że na pierwszy festiwal. I ja z dnia na dzień musiałam stać się producentem festiwalu, a nie ekspertem do spraw dotacji. No, czym być może chciałam się stać, nie wiedząc tak do końca o tym. Przyjechałam z moją maleńką, 3-miesięczną córką, która właśnie w tej chwili jest z nami tutaj w studio. Ma lat 10, do Gdańska z Warszawy i złożyliśmy wniosek o dotację i on został przyjęty, zresztą bardzo dobrze został przyjęty i należało wyprodukować festiwal. Ja sobie pomyślałam, jak bym to zrobiła z punktu widzenia biznesu, tak sobie to wszystko rozpisałam. Udało się, 44 osoby, 44 uczestników konkursowiczów zgłosiło się wówczas do konkursu. Mieliśmy przepiękny finał, olbrzymie wzruszenia. Wojciech Młynarski przyjechał z pytaniem, czy wy myślicie, że w ogóle ktoś przyjdzie?
Ja tylko może teraz w ramach didaskaliów chcę powiedzieć, żeby państwo słuchając Agnieszki nie myśleli o tym, że ona mówi tylko o stronie biznesowej tego. Ona jest po prostu ogromną miłośniczką tej i Młynarskiego i całej tej twórczości związanej z Wojciechem Młynarskim i ja to doskonale widzę, bo cyfry są tylko efektem misji życiowej. Ja myślę, że to jest twoja misja tak naprawdę i chyba trzeba się oficjalnie przyznać do tego.
Nie chcę aż tak daleko sięgać, ponieważ wciąż znajduję osoby, które wiedzą więcej na temat twórczości Wojciecha Młynarskiego. Jest to chociażby Janek Młynarski.
Pytanie, czy bardziej kochają, wiesz, bo to nie, teraz nie mówię o wiedzy, ja mówię o uczuciach twoich.
No to jest mniej więcej, ja uważam, że jak ktoś kocha, to też stara się dotrzeć do tej wiedzy. I no właśnie, Janek wie więcej, tak. Ale jeśli w momencie, kiedy uczestnicy zgłaszają swoje propozycje, swoje utwory w swoich własnych aranżacjach, to ja jestem w stanie w każdej chwili zweryfikować, czy zmienili tekst. Niestety uwielbiam piosenki. Mhm. Uwielbiam piosenki, co gorsza, no 90% z nich znam na pamięć. 90% prawidłowych tekstów. Więc ciężko się przede mną ukryć, jeśli chodzi właśnie o tekst, o zafałszowanie tego tekstu. No, taki mój urok. Ale za to, jak mówię Jankowi, jak planujemy zawsze kolejny festiwal i mówię, o, co mi się w głowie roi i ja, co ja bym chciała. A Janek mówi, tak, i tutaj byśmy dali to, a tutaj, wiesz, taki damy film o ojcu. To było właśnie na początku tego roku. Damy taki film o ojcu, wiesz, bo ojciec, to on w latach 70. był w Paryżu i nakręcili jego koncert w Paryżu, wiesz. To my byśmy puścili ten koncert. 2 czy 3 miesiące trwały spotkania i rozmowy telefoniczne wśród różnych producentów, wytwórni polskich, francuskich, żeby dowiedzieć się, czy taki koncert istnieje. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to jest mit, ale no właśnie nie. Nieoceniona Martyna, która ze mną pracuje, zadzwoniła któregoś dnia i mówi, słuchaj, ten koncert został nagrany naprawdę.
To ale się... w 89 chyba, tak?
Nie, w 70-tych latach został nagrany koncert.
To ja mam
koncert,
inne nagranie też.
Który właśnie staramy się sprowadzić i będzie wyświetlony jako film podczas festiwalu.
To brzmi jakby odnaleziono jakieś manuskrypty, prawda? Tak, także no, w tym czasie Gdańsk będzie stolicą świata na pewno. No, bo to
no z pewnością dla mnie.
Pancernym samochodem z Paryża przyjedzie ten film i obejrzymy go. Ale tak naprawdę, drodzy państwo, to serdecznie zapraszamy, bo festiwal, ja mogę mówić o sobie, festiwal Młynarskiego, to są przede wszystkim ogromne wzruszenia, bo ci ludzie śpiewają pięknie i śpiewają Młynarskiego młodzi. I ja pamiętam przed rokiem, bo ja się rok temu włączyłem, więc co ja mogę mówić, tak? Jak ja nie niosę tej wiedzy o Młynarskim w 90%, ja mogę tylko powiedzieć o pięknie tych dziewczyn, na przykład jedna grała na ukulele i po prostu wyśpiewała chyba Uciekaj skoro świt w taki sposób, że ja się za głowę złapałem. Ja tam biegałem, brałem od tych artystów numery telefonów, bo oczywiście od razu impresariat mój zadziałał w głowie, no, że trzeba mieć numery telefonów do tych ludzi. W tamtym roku to był taki festiwal covidowy i myśmy ogromnie się cieszyli, że w ogóle żyjemy. Mówię,
no ale 10 tysięcy odbiorców mieliśmy, więc to wcale nie było tak najgorzej.
Okej, uczestników też mieliśmy sporo, ale w tym roku na przykład, jeżeli chodzi o uczestników, no to uderzyła fala, prawda?
Tak,
no
prawie właśnie. 50 osób, więc tak jak powiedziałam na początku, że 44 osoby były w 2013 roku, tak w tym roku ja w pewnym momencie już nie mogłam patrzeć na te zgłoszenia, ponieważ to wszystko trzeba sprawdzić, czy są dwie piosenki, czy te piosenki są w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego, ponieważ w tym roku był obowiązek zgłoszenia jednej piosenki francuskiej w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Co jest nieoczywiste, dlatego że nie tylko Wojciech Młynarski tłumaczył piosenki z języka francuskiego, tłumaczył również świętej pamięci Roman Kołakowski i to są tłumaczenia późniejsze. Niemniej, no trzeba to wszystko właśnie zweryfikować. To jest olbrzymia praca. Gabi Stankiewicz, która się tego podjęła, dzwoniła do mnie późno w nocy, a potem wcześniej nad ranem. Później mi to wszystko przesłała. Jury obraduje. Proszę państwa, ja mam nadzieję, że do piątku będzie werdykt, kto wystąpi w kolejny piątek, 8, w trakcie drugiej edycji przesłuchań. No,
a
czekamy.
To ile to osób może być na tym koncercie
piątkowym? No połowa, czyli to tak, nie wiem, no 25-20 jakoś tak. Do finału przejdzie około 10 osób, ja tak zawsze mówię, między 8 a 12. No.
Ja pozwolę 9. sobie może tak dla spięcia wszystkich informacji. 8 i 9 października odbywa się festiwal twórczości Wojciecha Młynarskiego.
No to jest konkurs, ale nie tylko, bo przecież z tego co ja wiem, tak? Spektakl Brel
Piotra Kosowskiego. Fantastycznego Piotra Kosowskiego, z którym się ja nawet nie widziałam teraz, tylko on dzwoni do mnie, Agnieszka, gramy. Ja mówię, gramy, tak. Ja mówię, to znaczy, że ja gram, tak? Ja zawsze mówię, że gramy, tak. No, oni są w próbach w tej chwili. W przyszłym tygodniu wchodzą na scenę w Szekspirowskim, w którym nie grali nigdy. Także to też będzie ciekawe doświadczenie. Również dla mnie, Janusz, szykuj się już na telefony, co jest potrzebne na scenę, dobra? W przyszłym tygodniu, w piątek, tak? Co ja potrzebuję? Będziemy tak przewozić, wiesz, od ciebie do Szekspirowskiego. Janusz milczy.
No, ja nie milczę. Oczywiście, że pomorski inkubator kultury jest dopisany tam do tego całego rzędu grona organizatorów. I te imprezy na pewno nie przegapimy, no bo to są sprawy istotne tutaj i na Pomorzu, i w Gdańsku, i pewnie, że tak, możecie na nas liczyć. Tam w Szekspirowskim również. 8 i 9, drodzy państwo, pamiętajcie, może jeszcze pokrótce poinformujemy, jak z biletami.
Bilety są w sprzedaży. Bilety są w sprzedaży na platformie interticket.pl. Również w Gdańskiej Szkole Artystycznej w Manhattanie można je kupić. Oraz są w sprzedaży w Teatrze Szekspirowskim. Wszędzie są w tej samej cenie. Co więcej, myśmy je bardzo późno wpuścili do sprzedaży, to prawda. Ponieważ ja obawiałam się, jak może wyglądać kwestia covidowa i też wiem, że nie wszystkie bileterie zwracają bilety w momencie, kiedy są jakieś obostrzenia. Więc myśmy wybrali bileterię Interticket pod tym kątem, że zwracają pieniądze za bilety, gdyby coś się wydarzyło. Mhm.
Także bezpiecznie możecie państwo kupować te bilety. Ja myślę, że wcale to nie jest jakoś tam szczególnie późno. Jeszcze tylko powiem, bo wiem, że spektakl cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Gala się też sprzedaje, ale ja państwa jeszcze nie mogę tak subiektywnie namówić. Ja byłem na gali. Idźcie na galę, to są fantastyczne przeżycia.
No na pewno, naprawdę. Bo zupełnie inne emocje i dla nich, i dla nas, że tak powiem, w imieniu też uczestników i nas, widzów. A są jakieś piosenki, chociażby zacznijmy od tych francuskich. Znaczy tłumaczeń Młynarskiego z francuskiego, które się będą powtarzać?
Tak, Cyganeria, tak, tak. Ale już tego nie jesteśmy w stanie cofnąć. Po prostu to wielokrotnie, no zresztą myślę, że jakby Janusz występował, też by śpiewał Cyganerię, bo to jest w jego stylu.
Tak? Bohema?
Za głowy.
No właśnie, ja się nie odpowiem.
Ja bym wyśpiewał, znaczy jeżeli chodzi o moje miłości z Młynarskim, to ja lubię te wszystkie jego takie historie. Nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga płyta, bo to jest moment mojego późnej podstawówki, wczesnego liceum, na którym była o ballada o dwóch koniach.
Oj, nie lubię tego.
Nie?
Z powodu konia. Nie. Znaczy, bo to ja wiem, że to jest metafora, czy też porównanie, nie wiem. Ale ja po prostu, ja czuję za tego konia. Nie lubię tej historii. Ale oczywiście ona jest bardzo pouczająca.
No, no taka,
to jest, proszę państwa, o tym,
trochę,
że ten, kto pokorny, to zawsze dostaje po głowie, a ten, kto zadziorny, to i tak go nie ruszą i tylko powiedzą tamtemu, zobacz, będziesz miał tak jak tamten, prawda? Więc warto być pewnie zadziornym w życiu i takim bezkompromisowym.
Jak życie pokazuje, i warto, i nie warto, ale myślę, że nie ciągnijmy tego tematu.
Ja myślę, że wiele piosenek Młynarskiego ciągle i ciągle brzmi bardzo aktualnie. Ja pamiętam jedną z moich ulubionych w ostatnim czasie i to też był jakiś właśnie taki koncert chyba w Paryżu zarejestrowany, ale później, kiedy on z czasu stanu wojennego wspominał różne swoje skojarzenia i na przykład o tym, jak toniemy i tylko książki razem z nami toną, prawda? I my po tych książkach, znaczy on, podmiot liryczny, wspina się i ratuje i tak od książki do książki, od tekstu do tekstu.
Piękny
jakoś
obraz.
Łapie oddech za oddechem, ale też pamiętam dialog chyba Prusa z gołębiem, pomnika Prusa oczywiście,
tak.
Że trudno prowadzić dialog z kimś, kto bez przerwy
no to ja
głowę, mówiąc tak.
Zapraszam na naszego Facebooka, szósty Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Ta piosenka jest w przepięknym wykonaniu a cappella Janka Młynarskiego z ubiegłego roku. Ponieważ przez to, że był COVID, to wszystko rejestrowaliśmy. I ta piosenka jest, no tak, jest przepiękna w cudownym wykonaniu. Janek w ogóle ma olbrzymią atencję do twórczości swojego ojca.
Ależ ten Janek Młynarski śpiewa. Ja naprawdę, jak sobie go posłuchałem przy okazji tego takiego, tej pustej sali covidowej przed rokiem, to było dla mnie niebywałe przeżycie. Jak on potrafi tego Młynarskiego, ten Młynarski zaśpiewać. I jak państwo nie przyjdziecie na festiwal Młynarskiego, to nie usłyszycie nigdy, jak Młynarski śpiewa Młynarskiego. Mm.
No to już teraz zapraszamy. Jeszcze tylko sobie przypomniałam, że Leszczyna jeszcze jest moją ulubioną, bo od razu wtedy wędruje na moje rodzinne Mazury.
Moje ulubione drzewo.
Moje ulubione drzewo. Oczywiście ona jest o czymś innym, ale pięknie oddaje ten klimat, kiedy woda, żagle, jeszcze te papierosy bez filtra. A pani ulubione na koniec?
Moje ulubione drzewo również.
Też Leszczyna.
Tak. Ale to jeszcze powiem państwu taką anegdotę, że jak po raz pierwszy byłam w domu Wojciecha Młynarskiego, czyli tam, gdzie teraz mieszka Janek, i usiadłam w ogrodzie i spojrzałam w róg ogrodu i mówię: Janku, czy to jest ta Leszczyna? On powiedział: tak.
Ile wzruszeń przed nami, oczywiście, jeśli ktoś się zdecyduje pójść na szósty Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego, 8 i 9 października.
Tak, zapraszam
Gdański
serdecznie.
Teatr Szekspirowski. Zaprasza Agnieszka Labęc, Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury, ale także zaangażowana w działalność Pomorskiego Inkubatora Kultury.
Bardzo.
W związku z tym zaprasza na kolejne szkolenia z pozyskiwania funduszy dla kultury.
Które zahaczą o ten termin zresztą.
Tak.
Także u nas w Piku będzie festiwal Pójdź, że dziecię, ja cię uczyć będę.
To znaczy tak, 9 października Marek Mazurkiewicz będzie mówił o budżecie projektu, jak go opracować, ale będzie mówił od 10 do 13, więc spokojnie później państwo zdążycie przyjść do Teatru Szekspirowskiego. I 10 października Mateusz Gigiewicz będzie mówił o marketingu projektów kulturalnych. To już będzie niedziela po festiwalu. Ja również planuję przyjść na to spotkanie, ponieważ to wcale nie jest prosty temat.
A te wykłady nie są żadną kontynuacją, że tak powiem, wykładów poprzednich, ale co jeszcze ważne, to drodzy Państwo, wszystkie te wykłady są w formie zapisanej w internecie. Możecie te webinaria oglądać i serdecznie zapraszamy, bo chcemy być użyteczni. Także zapraszamy.
Lepiej przyjść osobiście. Lepiej przyjść osobiście. Naprawdę grupy warsztatowe czasami się wygłupiają. Naprawdę oprócz tego, że są to poważne tematy, są naprawdę olbrzymie wybuchy śmiechu na różne tematy. Tak jak można sobie dworować z budżetu, tak sobie Państwo nie wyobrażacie. Więc może to Państwa też zachęci.
Zabrzmiało bardzo surrealistycznie, a ja mniej surrealistycznie powiem, że pieczemy też ciastka w Piku dla uczestników warsztatów. Nie jedliście jeszcze tak dobrych ciastek.
Agnieszka Labęc, Janusz Gawrysiak, tak. Iwona Borawska i Jacek Puchalski, który audycję zrealizował, mówią
dziękujemy serdecznie, tak, do zobaczenia,
ciao,
do usłyszenia.
Ragazzi.
Pomnę jak zielone porty mijał kajak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień rzucał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic co. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniarw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie o każdej dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. I derfla drzewo ulubione. Pogodę ładną szliśmy na dno, na samiutkie dno. Prysł w setki drzask, okręcik nasz i w morskiej legł topieli. Na pożegnanie żaden z kumpli nic nie krzyknął, bo pływali trochę z sobą i bez słów się rozumieli. Pod nami głębia od mniej więcej filipiński rów. Nad nami śmiech szyderczy tych, co w wodę nas wpuścili i rozgarniały nasze ręce topiel znów i znów. I jeśli wiedział wtedy coś, wiedziałem, że w tej chwili
tonę, krzyczą nade mną rybitwy. Tonę, we łbie spiralnie mi gna. Myśl najszybsza z mych myśli gonitwy, czy mi uda się odbić od dna. A jak to dno głęboko czort je wie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. Mam w skroniach młot i żebrzą płuca me. O jeden mały życiodajny łyk powietrza. Spostrzegam w wodzie przyjaciela, znam go z rejsów w stół. Ale gdy mnie pod wodą źle, ten się z lubością pluska. Od pierwszej chwili płuca wskrzela się, zmieniły mu. Nóżki się zrosły, po czym je pokryła rybia łuska. Drogi słuchaczu, z wyobraźni swej użytek czyń. Już miały całkiem wciągnąć mnie odmęty złe, ponure. Gdy nagle na tonących książek trafiam parę skrzyń i od nich gruch odbijam się i śrubą idę w górę. Oddech biorę, cudowny, szalony. Oddech biorę i zaciskam dłoń. Oddech, który mi nie da utonąć, gdy nade mną znów zamknie się toń. A ci na górze nie widzieli mnie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. I znowu zaczerpnęły płuca me wielki, wspaniały, życiodajny łyk powietrza. I znowu tonę. Achen w górze, jest zielony brzeg. I cichnie okrzyk SOS, ratujcie nasze dusze. I nagle myśl mi się rozjaśnia i pojmuję, że to wszystko potrwa dłuższy czas, a ja po prostu muszę odbijać się, odbijać od wszystkiego, co się da. Mądrzejszej filozofii nie żądajcie od tonących, bo tu, gdzie tonę, przypuszczalnie wcale nie ma dna. A jeśli jest, nim znajdę je, tlen w płucach mi się skończy. A ja muszę po każdym odbiciu oddech chwytać i zaciskać dłoń. Oddech, co mnie utrzyma przy życiu, gdy nade mną znów zamknie się toń. Ta myśl, nadzieję wraca mi, bo cóż, choć pieśń ta jest ogólnie nie do śmiechu, miast czuć na sobie podły rybi śluz, wybieram życie od oddechu do oddechu.